Bardzo dziękuję księdzu Danielowi za modlitwę. Ta modlitwa była bardzo dla mnie ważna. To jest też takie zaproszenie dla nas, które od samego Ojca pochodzi, żeby modlić się o miłosierdzie, tak jak przed chwilą to uczyniliśmy, dla naszych ojców, ale też dla nas, którzy jesteśmy ojcami. Że potrzebujemy Bożej obecności, potrzebujemy Bożego miłosierdzia i bez tego, bez tej miłości, bez tego miłosierdzia, bez łaski nie umiemy być ojcami w taki sposób, żeby być odbiciem tego ojcostwa, które widzimy w Bogu. Ja jeszcze nawiązując do tej konferencji o grzechu przeciwko ojcostwu, przez wiele lat myślałem, że właśnie to miłosierdzie polega na tym, że Pan Bóg mnie podnosi z wielkich upadków. Ale u małej Teresy przeczytałem, że wielkim miłosierdziem jest to, że Pan Bóg podnosi grzesznika z wielkich upadków, ale jeszcze większym, jeżeli w ogóle chroni go przed upadkami. W takim sensie, że usuwa, tak jak ona pisała, kamienie spod nóg, żebym się nie zawadziła. Że na tym polega miłość Ojca do mnie, że usuwa te przeszkody, te kamienie, o które mogłabym się w życiu zawadzić. Więc nie chodzi tylko o to w ojcostwie i w tym sensie to jest ważne, że ja tu popełniam największe błędy, a potem Pan Bóg mnie z tych błędów jakoś ratuje i podnosi, ale wszyscy są w rodzinie poobijani przez te błędy moje jako ojca. Tylko, że jeżeli ja cały czas jestem w ojcu, a ojciec we mnie i cały czas Pan Bóg uczy mnie tego ojcostwa, to do różnych katastrof w moim życiu nie dochodzi. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że jest możliwa taka sytuacja, że nasze życie jest w ogóle pozbawione krzyża, no bo żyjemy w tym świecie i tak jak widzimy choćby Pan Jezus, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu i nie zrobił żadnego błędu, nie uniknął cierpienia na tym świecie, nie uniknął krzyża, tylko że On sam chciał oddać za nas swoje życie. I tak jak sam mówi, nie ma większej miłości nad to, jeżeli ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół, czyli za swoich najbliższych. I tym samym, jeżeli mógłbym powiedzieć, na czym polega też ojcostwo, no to jest właśnie oddawanie życia za swoich najbliższych. I tego się uczę od samego Ojca. I nie jest to coś, na co jestem skazany, tylko to jest taka ścieżka, którą sam wybieram, że ja z miłości umiem dać życie za tych, których kocham. I wtedy nie koncentruję się na cierpieniu, tylko na moich najbliższych, na tych, których kocham. I wiem, że nawet to cierpienie mogę dać za tych, których kocham, ponieważ tak bardzo ich kocham. I tu jest nauka taka w codzienności, która jest nam potrzebna. Pomyślałem też choćby o świętej rodzinie, jak pomyślałem sobie, czy Maryja nie musiała niczego przebaczać świętemu Józefowi, czy święty Józef nie musiał niczego przebaczać Maryi, przecież to wszyscy byli święci, czy Pan Jezus, nie wiem, Maryi i Józefowi. Znaczy to chodzi o takie codzienne rzeczy, takie, które nas przekraczają, przerastają, zaskakują. To miłosierdzie jest potrzebne w codzienności. I to może nie są wielkie, wielkie grzechy czy jakieś zaniedbania. No ale właśnie to, co choćby zaskakiwało Józefa, kiedy zobaczył Maryję w stanie błogosławionym, a nie wiedział skąd to się działo, jak to się stało. Albo że Maryja musiała właśnie gdzieś tam do Betlejem podróżować w 9. miesiącu ciąży, albo że potem uciekać do Egiptu po nocy z małym dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Że tu była wszędzie przestrzeń na okazywanie sobie wzajemnej miłości i miłosierdzia. Na takie pojmowanie siebie, przyjmowanie tej codzienności. Nie? Jakże często to jest też w naszym życiu, prawda? Przez to właśnie choćby, że jesteśmy inni. Że nie jesteśmy tacy sami. A może jakbyśmy byli tacy sami, też by tak było. Natomiast nie rozumiemy siebie do końca i tym samym musimy w tym poznawaniu sobie wiele rzeczy wybaczać, czy okazywać sobie miłosierdzie, przyjmować siebie, bo myśmy się, nie wiem, spodziewali, że to będzie inaczej, a to było inaczej. I tu jest ta przestrzeń taka na nieustanne przyjmowanie tego drugiego takim, jakim jest. Też nieustanne przyjmowanie tego drugiego w takiej sytuacji, w której on przychodzi, nie? Że nie przewidziałem tego, że właśnie nie byłem do tego tak mentalnie, wewnętrznie przygotowany, a to się tak wydarza. No i albo to odrzucę, albo nie wiem, się obrażę, odwrócę napięcie, albo to umiem przyjąć, nie? Właśnie w takiej przestrzeni miłosierdzia. I kiedy modliliśmy się podczas koronki do Miłosierdzia Bożego, właśnie o miłosierdzie dla naszych ojców, możemy też się modlić o miłosierdzie dla nas, którzy jesteśmy ojcami. Nie? Bo to winy są w każdą stronę, można tak powiedzieć. Jakieś przekroczenia tego, co by dla kogoś było tylko piękne, ładne, słodkie, dobre, no, zdarzają się na każdym kroku i tego miłosierdzia potrzebujemy w codzienności. Jeżeli to miłosierdzie, które dotyczy naszej przeszłości, ale też naszej teraźniejszości, zagości w naszym życiu, to mamy taką szansę, żeby właśnie krok po kroku przyjmować to podobieństwo ojcowskie, że jako ojcowie stajemy się podobni do Boga i że przejawy naszego życia, nasze postępowanie, nasze słowa, nasze czyny, nasze postawy zbliżają naszych synów, nasze córki do Boga. Nie są antyprzykładem jakimś, nie są przeciw temu obrazowi, który jest w Bogu, tylko właśnie pozwala nam lepiej i pozwala tym, którzy są nam powierzeni, naszym dzieciom, poznawać Boga, jakim jest naprawdę. I to jest naprawdę wielkie, wielka zasługa, jeżeli tak można powiedzieć. Nie? Mówiłem też w pierwszej konferencji, że bardzo często się to zdarza, że mamy złe doświadczenie z naszymi ojcami rodzonymi, właśnie, że przez ich pryzmat czasami patrzymy jak przez dziurkę od klucza na to ojcostwo Pana Boga. I czasami to jest najtrudniejszy temat. To, co mnie dość zaskoczyło, bo tego nie byłem świadomy, to, że w takich środowiskach przestępczych, tak to nazwijmy, czyli właśnie w domach poprawczych, w więzieniach, ten temat jest bardzo mocny. Bardzo mocno obecny. Pamiętam takie świadectwo jednego człowieka, który pracował w domu poprawczym i tam udało mu się zjednać tych chłopaków, którzy tam mieszkali. Namówił ich do robienia teatru i oni bardzo chętnie, mimo tam oczywiście pierwszych przeszkód, które były drogą do zaufania mu, ale właśnie gdy już tak mu zaufali, że po prostu na wszystkie jego propozycje takie teatralne, nawet które były trudne i jakoś zmuszały ich do przekraczania siebie, odpowiadali z entuzjazmem nawet. I w pewnym momencie, gdy on był już na takiej fali zaufania, zaproponował, a może byśmy zagrali taką sztukę, która opowiada o ojcostwie. I wtedy wszyscy bez słowa wyszli. Nie? Oburzeni. I jeden ostatni, który wychodził, odwrócił się w drzwiach i powiedział, nigdy nam tego nie rób. Każdy z nich, jak potem się dowiadywał ten opiekun, miał najgorsze doświadczenie z ojcem. Że ten temat ojcostwa ich przerastał. Mogli o różnych, trudnych bardzo rzeczach, właśnie o nawet jakichś zbrodniach, innych krzywdach, grać te sztuki, ale to było ponad ich miarę, ponad ich siły, przez te doświadczenia, które wynieśli z domów. Odwrotnym jakoś też doświadczeniem jest jedno świadectwo człowieka, który się zajmował właśnie takimi chłopakami z problemami, on akurat bardzo konkretnie z problemami samobójczymi, właśnie w takiej dzielnicy dla czarnoskórych, zajmował się takimi nastolatkami i różnych tamtych metod próbował, ale zaświadczał, że najbardziej skuteczna metoda, żeby ci nastolatkowie nie wracali do pomysłów na samobójstwo, była taka, że szukał ich ojców. W większości oni nie znali w ogóle swoich ojców. I on jakoś tam w dokumentach odnajdywał tych ojców i namawiał ich na tylko jedną rzecz, żeby tego swojego syna nastoletniego ten ojciec zabrał na jeden mecz, albo na film poszli, albo na koncert, albo na jakąś wycieczkę. Jeden, jedyny raz. I okazywało się, że po tym jednym, jedynym doświadczeniu, kiedy ojciec się decydował swojego syna zabrać na właśnie koncert, wycieczkę czy film, już nigdy nie wracali do pomysłu na samobójstwo. Że to jedno doświadczenie było tak mocnym doświadczeniem. Wiadomo, że pewnie były też inne tematy czy problemy, bo jednym spotkaniem się niczego nie załatwi, ale że to jedno spotkanie było tak mocne. Ja sam osobiście spotkałem takie osoby, które przez wiele lat, na przykład jak byłem ich kierownikiem duchowym, nie mogły przekroczyć właśnie jakiejś takiej sytuacji, która trzymała ich na uwięzi i nie mogli się z nich wyzwolić z tych sytuacji. I jedno spotkanie z ojcem, który na przykład powiedział, był alkoholikiem i powiedział, przepraszam cię córeczko za to, że przeze mnie miałaś takie życie, uzdalniało tę osobę, nie? Uzdalniała tę dziewczynę, żeby się na coś zdecydować, na co latami nie mogła się zdecydować. I dlatego o tym wszystkim opowiadam, że czasami właśnie tym momentem, który pozwala nam spotykać Boga jako Ojca, też jest takie uzdrowienie w tej przestrzeni relacji między nami a naszymi ojcami, albo między nami jako ojcami a naszymi dziećmi. Że to jest bardzo ważny moment, żeby ojciec, jak to się mówi, stanął na wysokości zadania. Kiedyś znalazłem takie 10 przykazań dla ojców, które wam chcę teraz przedstawić. To ułożył ojciec Piotr Sosnowski, to jest taki salezjanin, który pracuje właśnie z chłopakami, z młodzieżą i starał się już właśnie na tym poziomie pracy z nastoletnimi albo z takimi chłopakami po dwudziestce wymyśleć takie 10 przykazań dla ojców, bo oni jakby zostali ojcami prędzej czy później, żeby mieli się do czego odnosić. Tego, czego w większości nie wynieśli w ogóle z domów, żeby mieli szansę się tego nauczyć, żeby tego nie byli zupełnie pozbawieni. I jasne, że jeżeli mam dobrego ojca, który staje na wysokości zadania, to dużo mniej jest po mojej stronie, że muszę się nauczyć. Ale czasami, niestety, często tak bywa, że jesteśmy z pogubionych, jakoś pogmatwanych rodzin i nie mamy takiego doświadczenia, które moglibyśmy zaczerpnąć z rodziny, więc musimy się uczyć skądinąd, ale warto się uczyć. I te 10 przykazań dla ojców brzmi tak. Tu też ważna jest kolejność. Pierwsze przykazanie, które podaje ksiądz Piotr Sosnowski, brzmi: okazuj szacunek matce twoich dzieci. I to może być zaskakujące, czy właściwie o to chodzi. Jak najbardziej o to chodzi. Że jeżeli chcesz być dobrym ojcem, to zaczyna się od okazywania szacunku matce twoich dzieci. Że ten szacunek, który ja w sobie noszę, czyli taką postawę serca, jednocześnie to, co zewnętrznie pokazuje, jest bardzo znaczące dla dzieci. Znaczące to też znaczy bardzo wspierające. Że to rozwiązuje dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki problemów. Stawia mnie właśnie w tej mocnej pozycji. Nawet, jak wiadomo, są jakieś tam trudności, przeciwności i tak dalej, to jeżeli tu sobie dam to odebrać, dam się oszukać, no jakiejś pokusie we mnie, że przestanę okazywać szacunek matce moich dzieci, wtedy to wszystko się rozsypuje. Jeżeli nie ma tej właśnie jedności między rodzicami, to jest najgorsze, co może spotkać dzieci. No i mówię to z całą świadomością, ile jest rozwodów teraz na świecie, nie? Ale nawet jak do tego dochodzi, że są rozwody, to jeszcze nie jest koniec drogi. To jeszcze to nie pozbawia mnie zupełnie tej szansy. Wiadomo, że to jest straszne i najbardziej na tym cierpią właśnie dzieci, jeżeli się rozpada małżeństwo. Natomiast nawet wtedy, jeżeli z jakichś powodów to się dzieje, to nie jest koniec drogi i jeżeli zrezygnuję z jakiegokolwiek powodu z okazywania szacunku matce moich dzieci, to dzieci na tym tracą najwięcej. Więc to jest pierwsze przykazanie. Drugie, daj dzieciom swój czas, że tego nic nie zastąpi, nie? Że wszystkie prezenty, właśnie to całe, nie wiem, dbanie o te zewnętrzne rzeczy, które jest bardzo ważne, ale jeżeli to by mnie pozbawiło czasu dla moich dzieci, to się nie wróci. To jakże często ja muszę słyszeć po latach niestety, że no właśnie zgapiłem się, tak się zająłem pracą albo wyjechałem za granicę, coś tam, że zupełnie o tym zapomniałem, albo że mnie, nie wiem, przerosło to, czym żyłem i się wycofałem jakoś. To niestety bardzo częsta jest postawa u mężczyzn, że się wycofują z życia, nie? Swoich najbliższych, swojej rodziny. Myślą, że sobie nie radzą, a to, co mogę poświęcić, nawet jak nie jestem jakimś doskonałym ojcem, jakimś, nie wiem, super ojcem, ale jeżeli daję mój czas dzieciom, to jest bardzo ważne. I nie dajmy sobie tego odebrać, nie? Warto sobie postawić takie pytanie, jako ojcowie je sobie stawiamy. Czy ja daję czas moim dzieciom? To jest drugie przykazanie. Trzecie. Wymagaj z miłości i według możliwości dziecka, a nie według twoich ambicji. Ja mam jakieś wyobrażenia, jako ojciec, jakie te moje dzieci miałyby być. Nie jesteśmy, nikt chyba nie jest tego pozbawiony, no bo jak sobie stawiamy jakieś wymagania, czy stawiamy przed sobą jakieś ideały, to też przed moimi najbliższymi też będę to stawiał. Tu bardzo trzeba ostrożnie. To nie chodzi o to, żebym nie wymagał, ale żebym wymagał właśnie z miłości, ale też biorąc pod uwagę możliwości mojego dziecka, ale nie moja ambicja ma być najważniejsza. Nie moje jakieś wyprojektowane cele mają być do realizacji dla moich dzieci, tylko właśnie ta bliskość. Ta bliskość, która daje mi poznać, jakie są możliwości moje dzieci i jakie wymagania mogę im postawić. Nie? Bo jeżeli się tylko pojawiam właśnie co jakiś czas, to będę narzucał jakieś nierealne cele moim dzieciom. Czwarte przykazanie. Ucz dziecko pasji, wyzwań, przygód, ciekawości świata. Że to jest też rola ojca. To są wszystkie te wspólne zajęcia. To naprawianie traktora, czy wspólne tańczenie z córką. To wszystko właśnie ma być rodzeniem w dziecku właśnie pasji, jakby zachęcania do jakichś wyzwań, przygód, otwierania po prostu na świat. Żeby ta ciekawość świata się w dziecku wzmagała, a nie lęk przed światem. Piąte przykazanie. Przekazuj wartości. Znaczy, to jest też bardzo ważne, nie? Co do roli ojca. Nie? Powiedz pytanie dla ojca, czy ja żyję wartościami. Czy na przykład dla mnie, jako dla ojca, ważna jest prawda. Ja przyznam się, że kiedyś myślałem na temat mojego taty. Jakby sobie myślałem, co ja wziąłem od mojego taty? I to wziąłem to na modlitwę, bo jakoś tak mi było rzeczywiście trudno sobie uświadomić. Właściwie, co ja od niego wziąłem, nie? I to, co mi przyszło do głowy, samego mnie zaskoczyło. I zobaczyłem, że był poczciwym człowiekiem. Poczciwym to znaczy, no nigdy bym nie pomyślał, patrząc na niego, że zachęca mnie do tego, żeby kłamać. Albo żeby kraść. Albo żeby, nie wiem, krzywdzić kobiety. No nigdy. I wydaje się to takie proste, ale właśnie jeżeli dziecko widzi, że dla ojca jest ważna prawda, że dla niego wartością jest prawdomówność, no to łatwiej dziecku nie kłamać. Nie? Jeżeli widzi, że dla ojca wartościowe jest życie, to nie będzie zabijał. Jeżeli właśnie szanowanie kobiet jest wartością dla ojca, to będzie szanował kobiety, czy słabszych, prawda, czy mniejszych, uboższych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli własność prywatna jest wartością, nie będę kradł i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to jest to przekazywanie wartości, nie? Który daje jakiś też wewnętrzny jakiś hamulec, ale też wewnętrzny napęd ku dobremu. Szóste przykazanie, które podaje ksiądz Sosnowski, okazuj uczucia. My, mężczyźni, mamy trochę kłopot chyba z uczuciami. Teraz myślę, w naszych czasach coraz mniej, ale pamiętam choćby mojego tatę, miał z tym trudność, że rzadko widziałem, żeby się śmiał, a w ogóle, żeby płakał, to chyba nigdy. No może raz. Znaczy, to jest coś takiego, że no jest jakaś taka wartość, która w poprzednim pokoleniu była nawet wyśpiewana. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Prawdziwy mężczyzna nie wie, co łzy. Znaczy, że to nie chodzi oczywiście o płaczliwość i o łzy, ale w ogóle, że ja przekazuję też nie tylko wartości, ale też emocje. I że dziecko ma wtedy taki sygnał, mogę czuć, że te emocje nie są złe. Jasne, że muszę je kształtować, muszę się jakoś z nimi układać, jakoś sobie z emocjami radzić, ale to, że ja okazuję uczucia, to nie jest niczym złym. Zaraz mi przychodzi do głowy Pan Jezus, który i się śmiał, i płakał. Znaczy, że to jest naturalne, zwyczajne. Jeżeli to jest ze strony ojca, to dzieci się tego też uczą, nie boją się, umieją sobie z tym radzić. Siódme przykazanie. Nawet najbardziej idealny ojciec także popełnia błędy. To jest, myślę, bardzo ważne przykazanie, że ja sobie mogę pozwolić na to, żeby tak siebie nie wyidealizowywać. Nie? No to jest trochę groteskowe. Trzeba przyznać, jak czasami widzę, taki ojciec coś tam popełnił błąd, a potem mówi, ja tego nie zrobiłem, to nie ja. No, a wszyscy wiedzą, że on. I jakby to jest takie słabe wtedy. Natomiast tak, przyznaję się, popełniłem błąd, bo myślałem tak czy tak, uważałem tak czy tak. Nie jestem nieomylny. To jest bardzo ważne, żeby dzieci też to zobaczyły. No nie jesteśmy idealni, ale to nie znaczy, że to nas zupełnie przekreśla. Nie? Że przekreśla też nasze ojcostwo. Ósme przykazanie. Rola ojca nigdy się nie kończy, nawet po śmierci. Myślę, że to bardzo, bardzo ważne, nie? Sobie to uświadomić, że ojcem się jest na całe życie, ale też na całe życie, czyli na życie wieczne. Że nie kończy się ta rola moja ojcowska, gdy mnie nie ma. Cały czas jestem ojcem dla kogoś. Dla moich dzieci, które żyją, dla moich dzieci, które starają się dalej rozwijać w tym świecie, robić różne rzeczy. Ja jestem jako ojciec dalej punktem odniesienia. Tak samo moi rodzice, mój ojciec jest dla mnie też jakimś punktem odniesienia, nawet po śmierci. Ja sobie przyznam osobiście, bardzo wiele uświadomiłem rzeczy o moim tacie dopiero po jego śmierci. 2 lata temu odszedł z tego świata i dopiero po śmierci różne rzeczy udało mi się zrozumieć. Kiedy to, co przeżywałem w związku z tą śmiercią, też w związku z całym jego życiem, brałem na modlitwę, to Pan Bóg mi wiele rzeczy takich pokazywał, które były bardzo piękne, których nie dostrzegałem. No tak dla przykładu, ostatnie słowo, jakie wypowiedział, kiedy go odwiedziłem dzień przed śmiercią, brzmiało: Tomuś. I ja dopiero pół roku później na modlitwie uświadomiłem sobie, tak rozważając, czy mój tato mnie kochał, czy mnie nie kochał. No takie pytanie może sobie często tego nie zadajemy. Właśnie z tym mamy problem. I wtedy mi przyszła taka myśl, czy można powiedzieć Tomuś bez miłości. Taka prosta myśl. ale której wcześniej nie znałem. Dopiero właśnie pół roku po śmierci mojego taty jakoś to do mnie dotarło, właśnie, że on mnie kochał w taki sposób, jak umiał, tak mi okazywał to. Nawet po śmierci to jest ważne. Nawet po śmierci to do nas dociera, że ta rola ojca nigdy się nie kończy. Dziewiąte przykazanie, bądź takim ojcem, aby dzieci miały szacunek, a nie strach przed tobą. Że nie chodzi o to, żeby się ojca bać, ale rzeczywiście o to chodzi, żeby go szanować. To, co mamy w czwartym przykazaniu, czci ojca swego i matkę swoją. Szanuj ich. Nie za wszelką cenę, w tym sensie, że no, naprawdę może być czasami piekło w domu i no, to, co najlepszego mogę zrobić, to się zdystansować do ojca. Nie? Jeżeli jest krzywdzicielem, jeżeli no właśnie jest absolutnie antyojcem. Nie? Ale to dążenie do szacunku jest ważne. Nie niewolnicze, ale właśnie takie wolne. Takie, na które pozwala nam miłość. A jeżeli ja mam być dla kogoś ojcem, to nie dlatego, czy nie w taki sposób, żeby się mnie ktoś bał, ale żeby ten szacunek, który ma wobec mnie, jemu samemu służył i pomagał, żeby też służył tej naszej relacji, jaka jest między nami. I ostatnie już to przykazanie z tej listy. Ojcostwo jest powołaniem, czyli drogą do świętości. To jest jakoś też ważne na początku i ważne na końcu, że jeżeli myślę o ojcostwie, to to jest moja droga do świętości. To jest moje powołanie. To nie jest tak, że ja sam sobie to biorę, że ja sam mogę to sprawić, że jestem ojcem. Nie? To jest zawsze łaska. Mogę być na nią jeszcze nieprzygotowany, może mnie zaskoczyć, może mnie przerosnąć i tak dalej, różnie mogę ja to przeżywać. Jak to w życiu z każdym powołaniem bywa, natomiast jednocześnie, jeżeli uznam, że to jest moje powołanie, że to jest moja droga do świętości, to gdy na nią wejdę, będę się rozwijał. To zaraz mi przychodzi ten moment z powołaniem świętego Józefa choćby. Też Maryi, oczywiście tak, prawda? Że sam Bóg mówi, będziecie rodzicami dla mojego syna. To jest wasze powołanie. To jest wasza droga do świętości. Jak umiemy powiedzieć amen, tak jak Maryja powiedziała, czy amen, tak jak powiedział święty Józef, to wtedy dopiero wszystko się zaczyna. Od tego amen, na tym amen się nic nie kończy. Od amen dopiero wszystko się zaczyna. Że ja się zgadzam na to powołanie. Czy to znaczy, że już wszystko wiem? Czy to znaczy, że już wszystko umiem? Nie. Ale wchodzę na taką drogę. Widzimy to choćby, i do tego zachęcam w tej konferencji, żeby sięgnąć, jeżeli sięgamy do Biblii w każdej konferencji, żeby sięgnąć do tego fragmentu z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału 41-52, czyli to jest ta scena odnalezienia Pana Jezusa w świątyni. Kiedy Jezus się gubi i uczy Maryję, i uczy Józefa siebie nowego. Pamiętam taką rozmowę z jedną mniszką, która do mnie przyszła i mówi, a moje siostry umieją być oblubienicami, ale nie umieją być matkami. Co zrobić, ojcze? Ja mówię, a czasami mam szybszy język od głowy i mówię tak, a siostra umie być matką? Ja mówię, no chyba tak. A ja mówię, a małego Jezusa czy dużego? I samego mnie to zaskoczyło, przyznam, ale potem nad tym jeszcze reflektowałem, co ja właściwie powiedziałem. I sobie wtedy przypomniałem właśnie ten fragment, że Maryja musiała się, gdy znalazła Jezusa w świątyni, nauczyć go dużego. Już umiała być matką dla tego małego Jezusa. Umiała się nim zajmować. Ale nagle jak on się gubi i potem, gdy go odnajdują i Maryja mówi, oto ojciec twój, czyli święty Józef, bo Maryja nazywała świętego Józefa ojcem, Jezus też nazywał świętego Józefa ojcem, bo prawdziwie był ojcem. Ja nawet wczoraj sięgnąłem do Wikipedii, żeby zobaczyć właśnie ojciec, co to znaczy. I tam jest to rozróżnienie, że ojcem nazywamy kogoś, kto jest tym, który zrodził, ale też tym, który wychował, też go nazywamy ojcem. Że można być ojcem przez przekazanie życia fizycznie, ale też nazywamy ojcem tego, który przekazuje życie przez zajmowanie się, oddawanie życia za drugiego, przez wychowanie go. Więc to jest to ojcostwo, w którym uczestniczy święty Józef. I Maryja tak mówi, to oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Czemuś nam to uczynił? I wtedy słyszą odpowiedź Jezusa, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Że Jezus już pojął właśnie, kto jest jego ojcem. Że jego ojcem jest Bóg i on to wyznaje. Jednocześnie to powoduje, że Maryja i Józef muszą się nauczyć tego Jezusa nowego, tego Jezusa dorosłego. Też wielu komentatorów mówi, że tu właśnie był moment, kiedy Jezus miał obrzęd bar mitzwa, czyli przejście spod opieki mamy, pod opiekę ojca, czyli właśnie to przejście w dorosłość, bo tego dotyczy ten obrzęd. I tym samym, że jak mówi te słowa, czy nie wiedzieliście, że powinienem należeć być w tym, co należy do mego ojca, to wyznawał właśnie swoją dorosłość, nie? Że przyjął już to swoje powołanie, to przejście do życia dorosłego. I tym samym musieli przyjąć to powołanie jego rodzice. Może, tak sobie myślę też, potrzeba się czasami zgubić, żeby się na nowo odnaleźć, że czasami może myślimy sobie tak w modlitwie, że jak gdzieś zgubimy Pana Jezusa, no to jest źle, a może zgubienie Pana Jezusa na chwilę to jest błogosławieństwo, bo chce, abyśmy się Go nauczyli nowego, innego niż znaliśmy Go dotychczas. To jest doświadczenie Maryi, to jest doświadczenie Józefa. To jest też doświadczenie właśnie tego przyjęcia ojcostwa w nowy sposób. Że to jest to samo ojcostwo, ale objawiające się w nowy sposób. Przez taką zmianę, jaką mamy w życiu. Że to jest takie naturalne, prawda? Myślę, że to wielu małżonków może o tym zaświadczyć, kiedy wychodzą z domu i sami stają się rodzicami. Nie? Stają się dorosłymi, zakładają swoje rodziny i stają się rodzicami. Że wtedy się zmienia też relacja do ich rodziców, nie? Kiedy ich rodzice stają się dziadkami zwłaszcza i już mają relacje z wnukami i to się wszystko zmienia. No bo rzeczywiście się zmieniło. Czy to znaczy, że oni przestali być rodzicami, czy to się zmieniło, że ojciec przestał być ojcem? Nie, dalej jest ojcem, ale przez to, że ja też jestem ojcem, trochę jesteśmy w innej relacji. Jako na przykład dwóch dorosłych mężczyzn. Ale też piękna relacja, właśnie kiedy jest dorosła córka i dorosły ojciec. To jest całkiem już inna rozmowa, całkiem inna jest relacja. Więc o to chodzi też w tym rozwoju, w powołaniu. Że to nie stoi w miejscu. Że to, że ja umiałem być ojcem małego dziecka, to nie znaczy, że umiem być ojcem dorosłego. Że potrzebuję tutaj, mówiąc symbolicznie, zgubić Pana Jezusa w tej relacji, też zgubić swoje dziecko, swojego syna, swoją córkę, żeby znaleźć ją czy jego na nowo. Jako dorosłą osobę, która ma swoje życie, która ma swoje powołanie. Sama staje się matką albo sam staje się ojcem. I ja jestem dalej ojcem dla moich dzieci, ale już to co innego dla mnie znaczy. Muszę się tego nauczyć na nowo, że to jest droga, że to ojcostwo moje jest powołaniem, ale też jestem na drodze do świętości i ta droga też zmienia akcenty. Wracam też do tego, co powiedziałem na początku, że ja potrzebuję Pana Boga w codzienności, potrzebuję tego miłosierdzia w codzienności. Dlatego warto zapraszać Ducha Świętego. To też czytamy o tym w Biblii, że Duch Święty uzdalnia cię do mówienia Abba Ojcze, że sam przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Właśnie to w Duchu Świętym tylko mogę powiedzieć Abba Ojcze. Więc te wszystkie rzeczy, które są w mojej codzienności, właśnie w Duchu Świętym zanoszę do Ojca, bo On, Duch Święty sam, uzdalnia mnie do tej relacji z Ojcem, do tej relacji ojcowskiej, do przyjmowania też tego ojcowskiego błogosławieństwa, bo to ojcowskie błogosławieństwo jest dla mnie dziedzictwem. I to jest zamysł Boga wobec mnie, żeby przyjmować Jego ojcostwo, a uzdalnia mnie do tego przyjmowania ojcostwa no nikt inny jak właśnie Duch Święty. Nie? Więc to jest zaproszenie, żeby cały czas współpracować z Duchem Świętym. Właśnie w każdym momencie mojego życia. Może jeszcze jedna rzecz, już tak na koniec. Myślę, że no tak sobie możemy tu opowiadać. Może dla wielu z nas to jest jakieś teoretyczne rozważanie, chociaż no mam szczerą nadzieję, że to dotyka naszego życia bardzo konkretnie, naszych sytuacji i że też pozwolimy, żeby te prawdy, to co Pan Bóg nam odsłania przez swoje słowo choćby, żeby to przenikało głębiej, żeby to nie było tylko właśnie jak ta wspomniana woda po kaczce, żeby to po nas nie spłynęło i jutro zapomnimy, żebyśmy nie byli tak jak święty Jakub o nas pisze, że chrześcijanie tacy, którzy przejrzą się w lustrze, zobaczą, a jacy są, a potem zaraz jak odejdą, zapomną. Że to jest słowo takie, które chce mnie dotykać tam głębiej, nie? Żebyśmy pozwolili temu słowu się dotknąć, tam przeniknąć, przeczytać to nasze życie, żeby właśnie Pan Bóg miał szansę właśnie przez Ducha Świętego pokazać mi, o zobacz, tutaj ja chcę być bardziej obecny. Właśnie ta woda chrzcielna, żeby tutaj dotarła jeszcze tam, żeby tu cię jeszcze dotknęła, żeby tu cię jeszcze przemieniła. Mówię to w takim kontekście, że dopóki to są takie rozważania teoretyczne, kiedy dobrze się mamy, to wszystko jest dobrze. Natomiast jeżeli mówimy o ojcostwie, to ojciec jest wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, ale też może szczególnie jego obecność jest ważna wtedy, kiedy jest ciężko. I jak patrzymy na Jezusa, na jego modlitwę przez całe jego życie, no to widzimy go, jak on cały czas zwraca się do Ojca. Też mówi, niczego nie czynię sam od siebie. Wszystko, co czynię, widziałem u Ojca, który tak czyni. Że to, co wspomniałem o ojcu Joachimie Badenim, który mówił, że modlitwa Jezusa polegała na tym, żeby cały czas poznawać, jaki jest w oczach Ojca. Nie? Widzimy Pana Jezusa, który często nocami wychodzi, aby modlić się, aby rozmawiać z Ojcem. Że to, czego sobie absolutnie nie wyobraża, to właśnie oddzielenia od Ojca. Właśnie to On jest tym jedynym niemarnotrawnym Synem, to znaczy takim, który nigdy Ojca nie opuszcza, nigdy Ojca nie zostawia. Zawsze we wszystkim odnosi się do Ojca. To właśnie w tym sensie Jezus jest dla nas absolutnym wzorem, jak należy praktykować te relacje z Ojcem. I widać to szczególnie w tym szczytowym momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Więc jest z Ojcem również w najtrudniejszym momencie swojego życia. Jest z Nim w cierpieniu, jest z Nim w umieraniu, w śmierci. Ostatnie słowo, jakie Jezus mówi, to Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Że nawet w tym momencie On odnosi się do Ojca. Nie tylko w tym, kiedy jest pięknie, kiedy jest szlachetnie, kiedy jest miło, ale również w tym najtrudniejszym momencie. I właśnie bycie ojcem na tym polega, że ja jestem nie tylko wtedy, kiedy w rodzinie jest wszystko fajnie, ale przede wszystkim może jestem obecny i potrzeba mnie przede wszystkim w momencie, kiedy jest najtrudniej. I może ja jako ojciec nawet jestem dość bezradny na przykład w tej sytuacji. Na przykład nie mogę uchronić moich dzieci przed trudami życiowymi, ale jestem z nimi w tym. Nie zrobię różnych rzeczy za nich, ale jestem z nimi w tym. I też tak sobie myślę o zmartwychwstaniu. Że ojciec też był bardzo konkretnie obecny w momencie, kiedy Pan Jezus odwala ten kamień, kiedy wychodzi z grobu. kiedy zwycięża, kiedy okazuje się, że to wszystko, co go przygniotło, mówiąc tak symbolicznie, w tym kamieniu jest odwalone. Ja bardzo lubię tak o tym myśleć, że Jezus ten kamień odwala razem z Ojcem. I że to zmartwychwstanie i wyjście z grobu się dokonuje we wspólnocie. Że tego nie robi tylko sam Pan Jezus, tylko tak jak przez całe swoje życie tu na ziemi był z Ojcem, tak i w tym najważniejszym momencie, w momencie zwycięstwa też jest z Ojcem i później też bezustannie jest z Ojcem i jeżeli wstępuje do nieba, to wstępuje do Ojca, tak jak mówi Marii Magdalenie, właśnie, że wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Kończąc już tę konferencję, do tego chciałbym każdego, każdą z was zachęcić, żebyśmy wpuścili Ojca we wszystkie te przestrzenie naszego życia, w których On chce być obecnym. Że żadna przestrzeń mojego życia nie jest dla Niego nieważna. Żadna przestrzeń mojego życia nie pozostaje bez Jego uwagi, bez Jego troski, bez tego pragnienia, które jest w Bogu, żeby ze mną we wszystkim być. A jednocześnie najbardziej jest obecny może w tym kształtowaniu naszego ojcostwa, czy naszego rodzicielstwa. No i tak jak już wspomniałem, nigdy to się nie kończy. Że to jest zamysł Pana Boga nie tylko na ten czas tutaj, na tym świecie, ale na całe życie wieczne. Pozwólmy Panu Bogu się poprowadzić.